Witam Państwa w kolejnym odcinku Kulisy Historii. Dzisiaj przyjął zaproszenie, za co bardzo dziękuję, bo pan doktor jest człowiekiem mocno zajętym, jest w Krakowie. Pan doktor Paweł Rojek, autor tej oto pozycji Przekleństwo Imperium, źródła rosyjskiego zachowania. Książki, która ukazała się swego czasu, tuż po aneksji Krymu, czyli w 2014 roku, jako dodatek do rzeczy. Ale tak się dobrze składa, proszę Państwa, bo ja sobie jeszcze przed spotkaniem wygooglowałem, że książka jest jeszcze do kupienia w kilku księgarniach, w niektórych nawet za takie przystępne pieniądze i serdecznie polecam, ponieważ pan Paweł napisał taką rzecz, która jest o sprawach skomplikowanych, ale przeprowadza czytelnika bardzo sprawnie, nie nudząc, nie męcząc, tylko objaśniając świat za naszej wschodniej granicy i robi to w taki sposób bardzo skrótowy, a jednocześnie bardzo kompetentny, z czego się cieszę, bo niestety wielu jeszcze polskich naukowców, historyków nie zawsze potrafi pisać po prostu przystępnie dla odbiorcy. I tutaj naprawdę to jest ogromny walor tej książki. Mało tego, ta książka się kompletnie nie zestarzała. Są takie pozycje, które po jakimś czasie no już było widać, że były pisane z jakiejś określonej perspektywy, a tu wręcz przeciwnie. Ponieważ uważam, to jest moja prywatna opinia, proszę Państwa, że trochę nie rozumiemy Rosji, a za to Rosjanie chyba nas nieźle rozumieją. Takie mam wrażenie. Ale to jest moja czysta, subiektywna oczywiście opinia i biorę wszelką odpowiedzialność za te słowa na siebie. Nim przejdziemy do rozmowy z panem Pawłem, chciałbym jeszcze parę rzeczy pokazać, ponieważ to, co się w tym całym nieszczęściu stało w tym sensie pozytywnego, że ukazują się, są wznawiane książki, które moim zdaniem są bardzo ciekawe, istotne do zrozumienia tego, co w tej chwili widzimy. Zacznę od Roberta Servisa, Na Kremlu wiecznie zima. Bardzo ciekawy autor, swego czasu ukazała się też jego bardzo dobra książka w Polsce, Towarzysze. Bardzo ciekawy przewodnik po Putinie i jego otoczeniu. Książka, która również jest wznowieniem, była książką dosyć taką głośną, omawianą na Zachodzie, Nowy Car, Stephena Lee Myersa. Bardzo polecam, też bardzo ciekawa książka. Świetnie, że wydawca wznowił książkę. Jest książka ciekawej autorki, pani Maszy Gessen, która swego czasu współpracowała z anglosaską prasą, szeroko rozumianą, Putin, człowiek bez twarzy. Pani Masza w pewnym momencie wróciła do Federacji Rosyjskiej. Naprawdę nie wiem, co się dzieje. Oczywiście jak najlepiej jej życzę. I druga jej książka, też bardzo fajnie, przystępnie napisana, też bardzo polecam, wydawnictwa Pruszyński i Spółka. I przyniosłem Państwu te książki, żeby Państwo wiedzieli, że warto je czytać. Jeszcze jest książka, której już nie przyniosłem, bo nie dałem rady, a uważam ją za naprawdę doskonałą książkę i czytam ją z ogromną pasją, przyjemnością, jeśli tak można powiedzieć. To jest książka Ludzie Putina, pani Belton, która była korespondentką Financial Times. Świetna książka, absolutnie świetna książka, bez taniej psychologizacji i to jest bardzo ważne. Dlaczego te książki też dzisiaj chciałem pokazać przy okazji rozmowy z panem doktorem Pawłem Rojkiem? Panie doktorze, od tego bym pytania zaczął. Kto kształtuje politykę tak naprawdę i to, co widzimy za naszą południowo-wschodnią granicą? Czy to jest jakiś sztab ludzi, czy osobiście Putin? Dlaczego pewien zręb myślenia, czy to, co ukształtowało Putina, powinniśmy rozumieć? Bo tak uważam.
Znaczy, ja przede wszystkim chciałbym podziękować za dobre słowa o książce, ale też chciałbym zaznaczyć dość radykalną różnicę między tymi książkami, które pan pokazywał, a tym, co ja próbowałem zrobić, ponieważ te książki, które widzieliśmy, to są książki albo historyczne, albo książki dziennikarskie, mówiące o tym, co się dzieje w Rosji, mówiące w takim kluczu, powiedzmy, no właśnie typowym dla historyków, tak? Znaczy pokazującym ludzi, pokazującym instytucje, pokazującym relacje między nimi. Natomiast ja, i może dlatego tak moja książka jest cieniutka bardzo w porównaniu z tamtymi, ja zajmuję się trochę czymś innym. Ja nie jestem historykiem, nawet nie jestem politologiem czy kimś z nauk społecznych, w każdym razie nie w tej książce za bardzo. Tu bardziej chodzi właśnie o zmianę perspektywy, to znaczy nie tyle, i nie twierdzę, że ta perspektywa jest wyłączająca albo że ona wystarcza, tylko uzupełnia takie spojrzenie historyczne, osobowe, pokazujące na konkretnych aktorów, którzy działają, raczej przez takie podejście, które patrzy na ideę, na kulturę, na pewne wyobrażenia i pewne takie no, mniej osobowe struktury idei, które kształtują to, w jaki sposób ludzie myślą, a to, jak ludzie myślą, kształtuje to, w jaki sposób działają. I w tym sensie to jest no, praca z jednej strony łatwiejsza, z drugiej strony trudniejsza, bo to zależy po prostu od sposobu podejścia, ale tu raczej chodziło o analizę właśnie ideologii, czy analizę struktur myślenia. One, no, jest oczywiście gigantyczny spór między historykami a filozofami, tak mówiąc wprost, czy między historykami idei, a historykami politycznymi, czy historykami gospodarczymi, które z tych czynników są ważniejsze. I tutaj nie mam poczucia, że takie podejście filozoficzne jest, czy z historii idei, ono jest wyłączne. Z pewnością historia jest bardzo skomplikowana i ma wiele wymiarów, natomiast ten wymiar też wydaje mi się, że należy bardzo podkreślać. I wydaje mi się, że bardzo często takie podejście skupiające się właśnie na takie powiedzmy politologiczne, tak, czy pokazujące nawet biografię różnych ludzi, skupiające się na takich szczegółach, to czasami jest takie, tu stoję po stronie filozofów, takie wrażenie, że właśnie widzimy las, a nie widzimy drzew, które one tworzą. Tak? Czyli widzimy jakieś szczegóły, jakieś drobiazgi, a mogą nam umknąć takie no jakby jakieś gigantyczne procesy, które są tak duże, że aż ich nie widać przez ten szum bieżących wydarzeń. I w tym sensie wydaje mi się, że taka perspektywa filozoficzna może być uzupełnieniem, ale może pomóc zrozumieć te wszystkie historyczne procesy, które zachodzą na naszych oczach. A wracając do pańskiego pytania, to jest to, jakby no właśnie z filozoficznego punktu widzenia, to mniej ciekawe jest, jakie są relacje między Szojgu a Putinem, albo gdzie jest Putin i tak dalej, tylko ciekawsze jest to, jaką rolę i jakie idee odgrywają dzisiaj w Rosji, jaką rolę odgrywały w ostatnich 20 latach, jak to się zmieniało, jak się zmieniały w perspektywie stuleci.
A to zaraz do tego dojdziemy, bo pan przywołuje też pewien, chcąc nie chcąc, jako filozof, ale pewien ciąg wydarzeń, wypowiedzi, deklaracji, odwołując się także do innych autorów, Władimira Putina, żeby pokazać trochę, co jest w jego głowie. To jest w ogóle bardzo takie ciekawe zagadnienie poznawcze, też natury właśnie filozoficznej. Ja pamiętam taką książkę, która była bardzo istotna dla mnie do zrozumienia, na przykład, jak działają służby. Doktora Konrada Paduszki, Zajrzeć do mózgu Lenina. Okazuje się, że to, co jest intencją nie tylko polityków, ale przede wszystkim wywiadów światowych, zresztą sam Joe Biden w pewnym momencie też to zadeklarował, to jest próba zrozumienia myślenia, toku myślenia przywódcy danego kraju. To jest wymarzona sytuacja dla każdej służby, chociażby w tym przypadku do konkretnej instytucji, zajrzeć właśnie do umysłowości tego człowieka, co ją kształtowało, jakie są przebiegi myślenia, jakie mogą być możliwe i potencjalne decyzje. Decyzje oczywiście są konsekwencjami, skutkami pewnych idei, pewnych przekonań, w które się, nie wiem, wierzy, czy uznaje, czy się jest ich pewnym. To jest już drugorzędna sprawa. I w takim razie dobrze, przejdźmy do idei, ale jeszcze jedno pytanie, nim dojdziemy do rozmowy, czym jest Rosja, czego nie rozumiemy, co powinniśmy rozumieć, to jeszcze jest moje pytanie. Dlaczego pan książkę napisał? Bo to jest też zawsze takie dla mnie interesujące i dla odbiorców zagadnienie, że ktoś, jeżeli do czegoś siada i coś robi, to coś musi nim kierować. Co panem kierowało, że akurat chciał popełnić ten taki duży 120-stronicowy esej?
No tak, esej, tak to nazwijmy. To jest tak, że no, my filozofowie mamy zawsze takie poczucie, że nie chcę być brutalny, tak, ale że ktoś nam płaci za robienie pracy filozoficznej, która bardzo, bardzo rzadko kogoś obchodzi w szerszej publiczności, prawda? I to jest taki kompleks trochę tej wieży z kości słoniowej, w której dyskutujemy o jakichś tam abstrakcyjnych rzeczach, a tak naprawdę no, jakby trudno nam się wytłumaczyć przed społeczeństwem, dlaczego mieliby utrzymywać uniwersytety z takimi ludźmi. I bardzo rzadko jest taka sytuacja, w której filozof może po prostu oddać trochę społeczeństwu i oddać trochę swojej wspólnocie tych nakładów. To jest sytuacja taka, której nie wiem, ja zajmowałem się właśnie i rosyjską filozofią i nawet studiowałem w Rosji, także miałem takie poczucie, że mogę zrobić pewien research i mogę zrobić pewne badania na temat tego, co tam się dzieje, a pojawiła się bardzo konkretna, po prostu bardzo konkretna propozycja, że taka książka jest potrzebna, prawda? Czy taką książkę można wydać i że są czytelnicy, którzy potrzebują tego. I oczywiście sytuacja była i jest dzisiaj tak samo, prawda? Jest bardzo poważna taka, w której ten głos historyka idei czy filozofa po prostu może pomóc uporządkować jakieś kwestie. I w tym sensie to jest jakby, jak rzadko kiedy, ale miałem taką satysfakcję, że no właśnie w tym momencie można odpowiedzieć na oczekiwanie swojej wspólnoty, właśnie wpuszczając, produkując taką diagnozę, taką interpretację, w której właśnie wykorzystamy te nasze kształtowane na abstrakcyjnych problemach umiejętności do tego, żeby interweniować w tą sferę społeczną, to znaczy po prostu wprowadzić jakiś punkt widzenia, który ma pomóc w zrozumieniu. I w tym sensie to było naprawdę niepotrzebowane. To nie jest jakby, pewnie dlatego to jest taka cieniutka książka, to nie jest ani doktorat, ani żadna taka praca, która gdzieś tam miała być, prawda, skierowana wyłącznie do odbiorców akademickich. To jest taki właśnie esej, który miał po prostu i mi, i ludziom dookoła pomóc w zrozumieniu. I także bardzo się cieszyłem, że to właśnie i było, no, jakoś tam popularność zdobyło i nawet był przekład czeski, co bardzo mnie ucieszyło i tam też miało sporo recenzji, ta książka tam miała, także to też pokazuje jakiś taki, nie wiem, no właśnie środkowoeuropejski sposób patrzenia na rosy. Także takie były, tak, no i to też jest, no, muszę zdradzić teraz w naszym środowisku ludzi, którzy jakoś tam, ja też jestem z nimi związany, aczkolwiek też zajmuję się innymi rzeczami. No, wśród ludzi, którzy zajmują się filozofią rosyjską, jest, no, to jest jakby, no, jesteśmy w jakimś potrzasku strasznym, tak? Znaczy tyle lat inwestowania w to, żeby poznać tę tradycję, jakby też, no, tak z szacunkiem, prawda, i z taką empatią i z uczuciem, że to jest, z poczuciem, że to jest coś wartościowego, czego warto się nauczyć i co warto badać, bo są tam też cenne rzeczy. No ta sytuacja teraz od 14 roku, a już teraz już kompletnie, prawda, to rujnuje wszystkie te nasze cele, prawda, i plany tego, żeby to służyło jakiemuś zbliżeniu i zrozumieniu wzajemnym i tak dalej. No, ostatnio czytałem wywiad profesora De Lazariego, wybitnego znawcy filozofii rosyjskiej z Łodzi, który jest po prostu, no, jakby jest tak jest rozczarowany, załamany właśnie tą całą sytuacją, że tam nie widzi w ogóle przyszłości zajmowania się tą myślą. To jest tak, i w tym sensie to też jest taka próba jakby odpowiedzi sobie na pytanie, co tam właściwie się dzieje, czy to znaczy, że jakby czy cała kultura rosyjska prowadziła do buczy, prawda, to byłoby coś strasznego, prawda? Jakby, jak to można zrozumieć? Między innymi to też jest intencja taka zrozumienia miejsca tego obecnej deformacji ideologicznej i politycznej, putinizmu i tego całego społecznego kontekstu, w którym on się kształtuje, w jakimś też tle kultury rosyjskiej, tak? Czy to jest rzeczywiście jedyna Rosja, na jaką możemy liczyć i jaka istniała.
Co do tej roli filozofa, panie doktorze, to trochę nie tyle pocieszę, co było takie trafne spostrzeżenie, jeszcze jak żył profesor Król w wywiadzie, którego udzielił Grzegorzowi Soroczyńskiemu, i coraz bardziej przychylam się do pewnej tam sformułowanej refleksji. Otóż pan profesor już świętej pamięci Król powiedział taką rzecz, że kończy się pewien czas, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, że mogą nami rządzić technokraci, że możemy się opierać tylko o statystyki, tabelki, że nadchodzi czas, który on tylko przeczuwa. On nie potrafił wtedy sformułować, co tak naprawdę nastąpi, co naprawdę się wydarzy. To już było oczywiście, on to mówił w sytuacji po kryzysie uchodźczym, który nastąpił w latach 2014, głównie 15 w Europie, ale powiedział, nadchodzi coś nieoczekiwanego i musimy stanąć przed taką sytuacją, gdzie musimy sobie zadawać pytania znowu na bardzo fundamentalne kwestie, które również stawiają filozofowie. Jaka jest natura ludzka? Czym jest zło? Skąd ono pochodzi? Niestety nie będziemy już żyli w świecie, gdzie tylko będziemy mogli cieszyć się konsumpcją, podróżami. To jeszcze było nawet przed pandemią, te jego obserwacje i refleksje, więc jak gdyby weszliśmy do epoki, gdzie znowu filozofowie są bardzo ważni, panie doktorze, więc to nie jest tak, że to tylko będzie jedna z gałęzi akademickich. Ja też tak o tym myślę. Też uważam, że politycy powinni ingerować, znaczy nie tyle ingerować, co tworzyć taką przestrzeń do bardzo szerokich debat. Ponieważ uważam, że na długie lata znajdziemy się w świecie, gdzie fundamentalne kwestie, fundamentalne pytania po prostu powróciły z całą mocą jako praktyka życia codziennego, a nie tylko jako element rozważań, ale tylko w odniesieniu do tego, co pan powiedział. Panie doktorze, co pan pomyślał 24 lutego 2022 roku, jak pan dowiedział się, że nastąpiła interwencja Federacji Rosyjskiej na Ukrainie? Jakiego rodzaju pan miał pierwsze wrażenie? Ja nie dopuszczałem tej myśli i nie wierzyłem prawie do samego końca, że to może nastąpić. Przyznaję się i też publicznie o tym mówiłem.
Nie, nie, to bardzo pan łaskawie wspomniał, że ta książka się nie zestarzała źle, prawda? I prawdę mówiąc...
Ona się nie zestarzała.
Troszeczkę, w tej książce jednak jest obecne takie przekonanie, że to, z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o ówczesną agresję rosyjską, zajęcie tam, nieoficjalne zajęcie, prawda? Tam wspieranie tak zwanych separatystów, aneksja Krymu, że ja bardzo mocno tam argumentowałem w ten sposób, że te działania zewnętrzne rosyjskie są przede wszystkim pełnią funkcję wewnętrzną, to znaczy one mają kompensować braki procesów demokratycznych i mobilizować poparcie społeczne dla władzy i tak dalej. Ten mechanizm był w miarę dobrze znany i on doskonale pracował i poprzednie działania, one się wpisywały w ten właśnie schemat. Także ja z pewnym spokojem obserwowałem te wszystkie wzrost napięcia, gromadzenie wojska i tak dalej, bo ciągle to czytałem w takim kluczu jakby typowego zachowania, które jakby już od dziesięcioleci po prostu działało w Rosji i naprawdę bardzo wzmacniało reżim. To ten system po prostu fantastycznie działał właśnie na podstawie takiej, że co jakiś czas eskalujemy napięcie i to słupki poparcia idą w górę, ale nie możemy przesadzić, bo wtedy będą większe sankcje, bo wtedy trudniej będzie utrzymać stosunki handlowe, więc trudniej elitom będzie wchodzić ten globalną wymianę, więc jakby to musi być takie wahanie między eskalacją napięcia i osłabianiem. Eskalacją, osłabianiem to jest pewnego rodzaju pułapka, w której ten reżim się znajdował. Więc i w tym sensie jakby absolutnie wydawało mi się to zupełnie nieprawdopodobne, żeby ten model skręcił tak radykalnie w stronę po prostu otwartej wojny i totalnej konfrontacji z Zachodem. I w tym sensie tutaj, ale to jakby wszyscy, prawie wszyscy tak widzieli, prawda? Znaczy teraz każdy jest mądry, bo tam kiedyś napisał jakiś artykuł, w którym przewidywał, że będzie wojna, ale to nie. To ja myślę, że to była niespodzianka po prostu, zwłaszcza dla takich komentatorów, którzy patrzą trochę szerzej, prawda? Nie patrzą na takie kwestie, tam, nie wiem, koncentrację wojsk i to, czy już. I czy już magazyny krwi są pełne, prawda, które są potrzebne do prowadzenia wojny, tylko w jakiejś takiej szerszej perspektywie politologicznej, socjologicznej, to nie powinno się było zdarzyć, prawda? A to też jest opinia, którą właściwie wszyscy formują, tak? Że to po prostu był katastrofalny błąd i z czego wynikający to jest inna sprawa i jakby kompletnie nieusprawiedliwiony. Znaczy państwo, które popełnia takie błędy, że atakuje swojego sąsiada, to po prostu nie powinno istnieć. To nie ma w ogóle o czym mówić, prawda? To nie jest usprawiedliwienie tego. Natomiast to był po prostu fatalny błąd, który nie powinien się był zdarzyć, prawda? I w tym sensie od 24 lutego mamy do czynienia z jakąś taką istniejącą sprzecznością. Znaczy to wszystko nie powinno mieć miejsca, a ma miejsce i trwa nadal. I to jest niezwykle zawiła i skomplikowana sytuacja, z której prawdę mówiąc nie bardzo trudno jest znaleźć jakieś stosowne wyjście. To jest po prostu krzyczący absurd. Tak? To jest jakaś falsyfikacja wszystkiego, co Rosja robiła. Absolutna porażka pod każdym względem. Przede wszystkim z punktu widzenia ideologicznego, który mnie najbardziej interesuje. To jest katastrofa dla wszystkich pomysłów ideowych, które były w Rosji. I to będzie wymagało jakiegoś naprawdę bardzo głębokiego przemeblowania politycznego, społecznego i też ideologicznego w Rosji. Także od 24 lutego jakby przecieram oczy i ciągle, nie wiem, wydaje mi się to jakimś obrażającym dla rozumu, zwłaszcza filozoficznego, wydarzeniem. Tak? To jest coś, co nie powinno mieć miejsca. Nie wiem, jak to się, nie wiem, w jaki sposób to się może skończyć.
A jednocześnie sam Władimir Putin wielokrotnie w ostatnim czasie przedstawiał, no właśnie, czy swój światopogląd, czy swoją wizję dziejów, swoją wizję Rosji. I ja tego nie wiem, dlatego to też chcę pana zapytać, no bo oczywiście widzieliśmy te wszystkie przygotowania, widzieliśmy chociażby taką bardzo ciekawą, ona była taka, ja bym powiedział nawet szekspirowska scena ze spotkaniem Rady Bezpieczeństwa, gdzie Władimir Putin tam siedział, wszystkich ustawiał, szefa służby wywiadu zagranicznego SWR Siergieja Naryszkina nawet tam pouczał, strofował jak małego chłopca. Bardzo ciekawa scena, taki trochę Król Lir, tylko po rosyjsku. A nawet jakiegoś rodzaju taką scenę mógłby wymyślić niewątpliwie Fiodor Dostojewski. Ale on w pewnym momencie wygłosił orędzie, jak doszło do już ataku bezpośredniego na Ukrainę. Przedstawił swoją historiozofię. Czy to było pana zdaniem tylko jakiegoś rodzaju kłamstwo, manipulacja, czym często się Federacja Rosyjska, zwłaszcza rosyjskie MSZ posługiwał? Czy tam były jakieś elementy rzeczywiście takich prawdziwych przekonań Władimira Putina?
No właśnie, to jest bardzo ważne pytanie. Jest taka książka pochodzenia rosyjskiego, Francuza, Jelczaninow, nie pamiętam teraz dokładnie nazwiska, która brzmi Co ma Putin w głowie? Taka bardzo, ona była w wielu językach wydana, Co ma Putin w głowie? Więc prawdę mówiąc, co ma Putin w głowie, nie ma najmniejszego znaczenia. Tak, znaczy podejście takie, które ja proponuję, to jest takie, że nie musimy patrzeć, nie musimy zastanawiać się, w co kto wierzy. To nie ma najmniejszego znaczenia. Co kto wierzy, to jest tak samo, jak nie jest istotne, czy Breżniew wierzył w komunizm, czy nie wierzył, czy Chruszczow wierzył w komunizm, czy nie wierzył. To nie jest ważne. Ważne jest to, co się mówi. Tak? Nie to, co się wierzy, tylko to, co się mówi i to, co buduje pewną matrycę, pewne ramy dla prowadzenia dyskursu i to, co buduje, i te ramy, które się w ten sposób tworzy, one umożliwiają albo utrudniają pewne działania. I to jest kluczowe. Tak? Nie ma najmniejszego znaczenia, czy on wierzy w to, że Lenin stworzy Ukrainę, czy nie wierzy. Tak? Czy to jest na serio, czy to jest doradcy mówią, że to będzie dobra narracja, którą należy. To naprawdę, to, w tym sensie to nie jest... Tak nie działa polityka, tak? Znaczy, ona nie działa na żarliwych przekonaniach przywódców, ona działa na dyskursie. Dyskurs tworzy politykę, dyskurs tworzy, no nie tylko dyskurs, to wiem, że boję się wchodzić w spór filozoficzny, prawda, na ile te idee i na ile te wyobrażenia są rzeczywiście decydujące, ale taką perspektywę można przyjąć i ona uwalnia nas od tego pytania jakby ciekawego pytania psychologicznego, ciekawego pytania dotyczącego właśnie jakiejś wiary, niewiary, przekonań indywidualnej osoby, jaką jest Putin. Ale to po pierwsze to nie jest naukowe pytanie, nie da się tego zrobić po prostu w ten sposób, że nie wiem, można badać na przykład na jakie książki się powołuje Putin, tak? I to była bardzo ciekawa dyskusja, kilka lat temu była Putin ku uciesze filozofów z całego świata polecił czytać swoim urzędnikom, gubernatorom i liderom partyjnym polecił przeczytać Sołowiowa, Bierdiajewa i Ilina, trzech autorów, prawda? I to zrobiło furorę, tam wszyscy zaczęli to sprawdzać, co to są za książki. Powstało mnóstwo literatury na ten temat, właśnie co Putin chciał powiedzieć przez to, że kazał czytać tam Sołowiowa, prawda? Co to właściwie znaczy, prawda? Jaka była jego intencja? Tam profesor Walicki się nad tym zastanawiał i tak dalej. I to jest, oczywiście, w ten sposób dobrze jest badać, jaki jest dyskurs, jakie są podstawy ideowe dyskursu, jakie są jakieś fundamentalne założenia ideologiczne. Natomiast to nie ma najmniejszego znaczenia, czy Putin to czytał, tak? Czy on to wie, prawda? Czy rzeczywiście to interesuje go to, czy nie. To nie ma znaczenia. Tak? Patrzymy na aktorów, patrzymy jako na węzły pewnego dyskursu, patrzymy na idee, które krążą i to one decydują, a nie jakby wiara czy niewiara poszczególnych ludzi. I w tym sensie tylko zaznaczam, że jakby to nie jest problem psychologiczny, to nie jest problem indywidualnej osoby, tylko to jest problem tego tekstu, tej narracji, która się toczy. No i oczywiście ta narracja jest, może się wydawać dla nas bardzo egzotyczna, tam jest to dużo ciekawych wątków, tak? Ten jest właśnie nieprawdopodobna rola tej II wojny światowej, która jest jakoś tam formatuje tutaj wyobrażenia. Natomiast jedna rzecz jest dla kogoś, kto spogląda na różne odmiany ideologii rosyjskich w ciągu stuleci, to jedna rzecz jest po prostu porażająca i to jest właśnie rzecz, którą bardzo rzadko komentatorzy dostrzegają, ponieważ ona jest tłem, którego bardzo trudno zauważyć. Tak? Dopiero jak się spojrzy, mając odpowiednią teorię, spojrzy się na dłuższą perspektywę trwania Imperium Rosyjskiego, to nagle można usłyszeć, jak bardzo osobliwe jest to, są podstawy ideologiczne agresji na Ukrainę. Tymi podstawami chodzi o to, że Rosja ma długą historię i przez większą część swojej historii tworzyła wielonarodowe imperium. I to jest od XVI wieku zaczął się proces włączania do maleńkiego księstwa moskiewskiego, które gdzieś tam było dzikie, prawda, na północy, w ogóle mało znaczące, i ono nagle zaczęło wchodzić w posiadanie ziem, które dawniej były podbite przez tam Mongołów, Tatarów, prawda, te różne ziemie ruskie, które można było zacząć jednoczyć. I zręczna polityka prowadziła do tego, że udawało się coraz więcej tego dziedzictwa zbierać po dawnym imperium. I to prowadziło do konfrontacji z tym, że księstwo moskiewskie zaczęło rządzić innymi narodami. I to wymagało pewnej wizji, pewnej opowieści, pewnego... No, im większe były te tereny, im bardziej w miarę upływu czasu trzeba było szukać jakiejś podstawy. Oczywiście zawsze może być dynastia, która rządzi i tyle, prawda? Natomiast tutaj jakby to czym się charakteryzuje imperium w przeciwieństwie do innych form państwowości, to jest to, że imperium szuka pewnej wspólnej przesłanki, pewnego uzasadnienia dlatego, że kolejne tereny mają się do nas przyłączyć. To jest absolutnie fundamentalna sprawa. Imperium to nie są czołgi, to nie są rakiety, to nie jest sprawne Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tylko to jest, za tym musi stać idea, musi stać pewne wyobrażenie. To działa dokładnie w ten sposób, że inne narody musimy dać jakieś alibi, dlaczego one się do nas, dlaczego poddają się naszemu panowaniu. Nie wiem, w XIII wieku Mongołowie podbili pół świata, prawda, ale nie mieli nic, żadnej nie mieli opowieści, która mogłaby to uzasadnić, dlatego runęli, prawda, jakby Polska, ta bitwa pod Legnicą, prawda, i tak dalej, Kraków był też zajęty przez Tatarów, no nic, tak, jakby nic z tego nie zostało. Żeby coś było trwałe, to musi być włączenie tych podbitych narodów do pewnego wspólnego organizmu z pewnym uzasadnieniem, zwłaszcza dla elity podbitych narodów. Elita podbitego narodu musi mieć poczucie, że nie zdradza swojego narodu, że robi coś, oczywiście może to robić, ale to zazwyczaj jest po prostu alibi, tak, dla kolaboracji z centrum, natomiast imperium musi podsuwać jakąś opowieść, która będzie uzasadniała kolaborację z nim. To mogą być współprace, to mogą być bardzo różne rzeczy, to może być... Nie wiem, Katarzyna II bardzo często grała takim, że ona jest takim oświeconym monarchą, który właśnie królestwo rozumu, swobód, tolerancji, prawda? Pierwszy rozbiór Polski to było w imię obrony przed nietolerancyjnymi katolikami, którzy tutaj prześladują prawosławnych, to my oświecone imperium interweniuje, prawda? To jest oświeceniowy model, prawda? Może być model, nie wiem, prawosławny, tak? Ochrony prawosławnych na całym świecie, prawda? Może być model panslawistyczny, tak? To też bardzo długo funkcjonował. Taki, w którym właśnie i Serbowie, i Polacy, i Czesi, to jest jakby jeden, i oczywiście Rosjanie, Ukraińcy, to są narody słowiańskie, które wymagają jakby wspólnej organizacji politycznej i centrum tego słowiańskiego świata jest Moskwa. Bardzo dobry pomysł, tak? On dawał jakby powody dlatego, że nie wiem, Królestwo Polskie nie jest po prostu częścią Imperium Podbitego, tylko no, odnajdujemy się w tej opowieści słowiańskiej i jakby no, przyjmujemy ją jako... Oczywiście nie wszyscy, tak, ale przynajmniej, i oczywiście nie musimy tego robić na serio, ale przynajmniej jest opowieść, która to uzasadnia. Najdoskonalszą formą uzasadnienia Imperium Rosyjskiego był oczywiście komunizm, tak, komunizm jako ideologia, która była wszechogarniająca. Opierała się na wyzwoleniu proletariatu, a proletariat jest wszędzie, na całym świecie, tak? Jakby wszędzie tam, gdzie jest kapitalizm, to jest też proletariat, więc generalnie, jeżeli Związek Radziecki jest ojczyzną proletariatu, to on nie ma żadnych granic. Tak naprawdę powinien objąć cały świat. I to był dokładnie w hymnie Związku Radzieckiego było coś takiego powiedziane.
Ale to jest, przepraszam, że panu wchodzę teraz w słowo. Pan faktycznie w książce przywołuje, jeśli chodzi o wiek XIX, takie fajne, można powiedzieć, dane statystyczne, że połowa szlachty rosyjskiej to byli, znaczy wliczana do tej szlachty Imperium Rosyjskiego, może tak Cesarstwa Rosyjskiego, to byli szlachcice polscy. To bardzo ciekawe była obserwacja. Ale pisze pan jednocześnie, że no właśnie, tu jest problem ze Związkiem Radzieckim. Zresztą Gleb Pawłowski w takim wywiadzie, którego udzielił Filipowi Memchesowi w 2004 albo 2006 roku, w tej chwili już nie pamiętam, mam nadzieję, że z Filipem też będziemy mieli tutaj przyjemność rozmawiać, wspomina o tym, że radzieckość z rosyjskością nie miała za wiele wspólnego, ponieważ nie pozwalała na ową rosyjskość, na jakikolwiek nacjonalizm, gdyż ideologia komunistyczna z natury swojej jest internacjonalistyczna, kosmopolityczna. Pan nawet taką ciekawą rzecz przywołuje, że rosyjskie cesarstwo zabija trzech ludzi. Twórca Czeka, polski szlachcic Feliks Dzierżyński,
Żyd Bronsztejn.
Lew Trocki, tak, czyli Lew Trocki i Gruzin Józef Dżugaszwili. Zresztą mało tych przywódców w okresie partii rządzenia w Związku Radzieckim przez KPZR było takiego czysto etnicznego rosyjskiego pochodzenia, no bo mieliśmy właśnie Lenina, który był bardziej kałmukiem, potem właśnie Gruzina, który też mordował inteligencję rosyjską bezwzględnie. Bardziej mi się w pewnym momencie wydawało, co na przykład Władimir Wolkow przywoływał, że częściej rosyjskiego takiego inteligenta białego można było spotkać po wojnie na ulicach Warszawy czy Paryża niż w samej Moskwie czy w Sankt Petersburgu. Chruszczow, który był Ukraińcem i tak dalej, Czarnienko, który zdaje się był Białorusinem. No właśnie, jak nastąpiła erozja Związku Radzieckiego, która była moim zdaniem w ogóle dosyć długo trwała, ponieważ ja to z kolei odnalazłem w takiej książce bardzo interesującej dialogi Aleksieja Nawalnego w rozmowie z Adamem Michnikiem, gdzie dopiero jak Aleksiej Nawalny rekonstruuje tworzenie się swojego światopoglądu, to on mówi o tym, że ta erozja dla niego i de facto otworzyła drogę dla Putina, to był 98 rok, rządy premiera Kasjanowa, kiedy dopiero wtedy nastąpił z punktu widzenia takiego finansowego, w ogóle pewnych zależności też ekonomicznych, społecznych, krach imperium. Że to nie był 91 rok, gdzie oczywiście 1/4 imperium radzieckiego odpada od ówczesnej wspólnoty niepodległych państw, tylko dokładnie 98 rok, kiedy następuje krach tej całej idei liberalnej, gdzie okazuje się, że ci rosyjscy liberałowie często wywodzący się z Komsomolu i z KPZR okazali się potężnymi złodziejami, którzy tylko realizowali swój prywatny interes i bardziej budowali kleptokrację. To jest zresztą też opisywane przez wielu autorów, biografów Władimira Putina, czyli ten fakt, kiedy on się znajduje w otoczeniu już Borysa Jelcyna, ściągnięty przez Tatianę Diaczenko, otoczenie do Pałacu Prezydenckiego i on ten cały proces chyba obserwuje. Potem ma łatwo zlikwidowaniem tych osób, często też fizycznie ich interesów, bądź ściganiem ich, tak jak Bieryzowskiego czy Chodorkowskiego, ale pan przywołuje bardzo ciekawą rzecz w pewnym momencie. Pewien rodzaj przemówienia Władimira Putina, chyba zapośredniczony z książki Helperna, gdzie on formułuje, na czym chce budować Rosję taką, jaką on widzi. Proszę o tym opowiedzieć, bo to jest fascynująca historia.
Tak, to może jeszcze tylko odniosę się do tego, co pan mówił.
Jasne,
jeśli chodzi o napięcie między imperializmem a nacjonalizmem. I to jest właśnie, to jest absolutnie fundamentalna sprawa. To jest w literaturze światowej wspaniale jest zrobione to przez Andrzeja Nowaka i Włodzimierza Marciniaka, dwóch polskich autorów, którzy fantastycznie opisywali dzieje Imperium Rosyjskiego, Carskiego, to jest Nowak, i rozpad Imperium Sowieckiego, to jest Marciniak. Genialne prace, bardzo fajnie pokazujące fundamentalną pułapkę, w którą wpada każde imperium. No z jednej strony potrzebujemy ponadnarodowej formuły do tego, żeby tworzyć, żeby przyciągać do siebie różne narody, a z drugiej strony jest to naród dominujący, który czuje się nie czuje się beneficjentem tych procesów. Tak? I to jest świetnie to widać właśnie na początku XIX wieku, gdzie Rosjanie są, Rosjanie etniczni, prawda, z Moskwy i z Petersburga, są przerażeni tym, że jest jakieś Królestwo Polskie, w którym jest mnóstwo wykształconej szlachty, która ma być teraz szlachtą Imperium Rosyjskiego, to jest po prostu groźne dla nas. Tak? I oni nas prowadzą, ten proces doprowadzi do tego, że Rosja przyjęła bardziej nacjonalistyczny kurs. Ale jeżeli wielonarodowe imperium przyjmuje nacjonalistyczny kurs, to to jest kurs na zderzenie. Znaczy w ten sposób wyrzucamy na margines ludzi, którzy nie należą do tego dominującego narodu i oni się radykalizują i działają przeciwko imperium. To jest dokładnie ta historia, którą mieliśmy do czynienia w Imperium Carskim. I na tej samej zasadzie mieliśmy Imperium Sowieckie, które było eksplicite, jakby wprost internacjonalistyczne, tak? Tam przypominam, tak? Rosja, tak? Rosyjska Republika Sowiecka nie miała swojej partii komunistycznej, tak? Była partia komunistyczna ukraińska, była partia komunistyczna, prawda? I była oczywiście komunistyczna partia Związku Radzieckiego, nie było tej lokalnej rosyjskiej. I jakby w ten sposób, z tego punktu widzenia patrząc, to rosyjski nacjonalizm, nie w takim rozumieniu negatywnym, po prostu uznanie dominującej roli pierwiastka narodowego, to jest właśnie to, co doprowadziło do rozmontowania Imperium Sowieckiego. I to jest wielka nauka dla nas teraz, jeżeli posłuchamy tego, co jest uzasadnieniem ataku na Ukrainę, to zobaczymy, może z rozczarowaniem, może z satysfakcją, że to jest po prostu najzwyczajniejszy, najbardziej banalny rosyjski nacjonalizm. To nie jest żadna propozycja, absolutnie. To jest zero, tak? To nie ma nic inkluzywnego, tak? Dla wielonarodowego. To nie jest żadna próba odbudowy pewnej imperialnej wizji, w której musi być miejsce dla innych narodów. To jest po prostu uznanie, że jest jeden naród rosyjski, który tak się składa, że część narodu ukraińskiego to jest właśnie naród rosyjski i teraz trzeba to odzyskać. I to się kompletnie nie sprawdziło, tak? Znaczy opór Charkowa i Mariupola i Sum, prawda? Gdzie bohatersko. No właściwie, no bądźmy szczerzy, etniczni Rosjanie, tylko mieszkający po drugiej stronie i ci, którzy dokonali innych wyborów politycznych, tożsamościowych i tak dalej, oni stawiają teraz opór krwawy, rzucają swoje życie właśnie po to, żeby nie być razem z tym narodem. To jest absolutna porażka jakiegokolwiek szerszego projektu, który mogłaby mieć współczesna Rosja. I to jest porażka, która ma doniosłość absolutnie dziejową, tak? Znaczy to jest ostateczny krach jakiejkolwiek formuły imperialnej. To jest po prostu naga siła. Te jakby przerażające rzeczy, które się teraz dzieją na Ukrainie, to jest goła siła. To jest siła, za którą nie stoi żadna idea, za którą nie stoi żadna narracja, za którą nie stoi żadne wyobrażenie. To jest dno, tak? Znaczy to nie jest polityka żadna, tak? To jest po prostu dzika przemoc. I w tym sensie jakby ja wiem, że to jest straszne, prawda? Bo to tam giną ludzie i te sceny są przerażające. Natomiast w tym piekle to jest koniec jakiejkolwiek szerszej rosyjskiej narracji, która byłaby w stanie tworzyć jakąś opowieść, w której mogłyby się odnaleźć inne narody. Nie, po prostu to jest teraz zupełnie niemożliwe. I w tym sensie, z tego względu, to, co mamy do czynienia teraz, jest triumfem rosyjskiego nacjonalizmu, który, bardzo należy to podkreślić, jest końcem rosyjskiego imperializmu. Nie może być imperium oparte po prostu na, no chyba że tak w potocznym sensie imperium jako duży kraj, ale to nie. To jakby imperium rosyjskie, to które było groźne, to było coś o wiele większego niż duży i potężny kraj. To był duży i potężny kraj, który potrafił łączyć ze sobą inne kraje w taki sposób, żeby tworzyć jeszcze większą potęgę. To Rosja straciła na dziesięciolecia, a przypuszczalnie już nigdy nie odzyska takiego potencjału. I to jest w tym sensie to jest dobra wiadomość, tak? Znaczy to jest koniec całego cyklu imperialnego, który trwa od XVI wieku i na naszych oczach to się kończy. I to jest w dłuższej perspektywie to jest dobra wiadomość, ale w krótkiej perspektywie to jest widać, że to jest niezwykle krwawy proces, który ma ogromne ofiary. I w tym sensie jeszcze wróćmy też do tego, co pan powiedział o tym 98 roku jako takim końcu. Tak, to mi się wydaje, że okres pierestrojki, lata 90. to był, w Rosji było takie poczucie, że to myśmy sami rozmontowali to imperium. Tak, to oczywiście dzisiaj Rosjanie niechętnie się do tego przyznają, bo to jakby zmieniła się trochę opowieść, prawda? Natomiast wtedy było bardzo mocne poczucie jakby takiego pewnej moralnej wyższości, że myśmy się opamiętali, tak? My jako elity rosyjskie zrozumieliśmy, że możemy pozwolić innym iść swoją drogą, a my zajmiemy się teraz sobą. I to był taki moment, to są właśnie lata 90., który był pełny, jakby nie ma się tego wstydzić, tak? Wszyscy mieli nadzieję, że to będzie coś trwałego i co rzeczywiście przebuduje tożsamość polityczną i ten proces się skończył, tak? Znaczy on się nie udał, z wielu powodów oligarchizacji, upadku tego liberalnego etosu, upadku tego etosu inteligenckiego, to się nagle skończyło i skończyło się katastrofą. I w tym sensie to był taki niezrealizowana ścieżka deimperializacji rosyjskiej kultury i rosyjskiej polityki. Znaczy właśnie te lata 90., które potem jakby no, wyobraźni rosyjskiej stały się takim czasem właśnie wielkiej klęski, tak? Ale wtedy tak nie, to nie było odbierane. Ta klęska, którą my dzisiaj, znaczy Rosjanie dzisiaj uważają, że to było właśnie wywołane przez Zachód i właśnie zdrajstw i tak dalej. Nie, to wtedy było, to był element, który budował właśnie dobry wizerunek Rosji, która potrafiła się otrząsnąć z tych niebezpiecznych mitów, prawda? I nie wiem, przyznać się do win, prawda? Przyznać się do Katynia, przyznać się do błędów stalinizmu i tak dalej. To był imponujący też proces taki moralny. To trzeba też o tym pamiętać, że taka Rosja też była możliwa. Tylko, że bardzo szybko przyszła władza, która zaczęła grać na tej traumie postimperialnej, zaczęła wykorzystywać te emocje wywołane przez upadek tej dumy imperialnej, no i ta władza trwa do dzisiaj. To, z czym mamy do czynienia teraz, to jest właśnie oparcie się na tych emocjach byłego imperium.
Pan jak wymienia takie trzy filary polityki, którą chciał widzieć, nie wiem, czy widział, czy ją realizował, trudno mi to w tej chwili powiedzieć i ocenić, to jest mocarstwowość, patriotyzm i państwo. Znaczy, co miał Władimir Putin na myśli, formując te trzy idee, trzy filary, na których chce oprzeć Rosję, którą będzie rządził, którą rządzi de facto już od ponad 22 lat?
Tak, to jest taki programowy artykuł Rosja na parogie tysiącleci, jeśli dobrze pamiętam. Rosja na przełomie, na styku tysiącleci, to było rok 2000, to jeszcze wtedy Putin nie był prezydentem, ale no wiadomo było, że zostanie. Taki programowy artykuł, w którym on właśnie sformułował taką triadę. I tu trzeba przyznać, że ta triada wygląda bardzo dobrze. Tak? Znaczy, to nie jest, ja jestem tutaj bardzo sceptyczny do takiego myślenia, że skoro dzisiaj mamy do czynienia z wojną na Ukrainie, to znaczy, że to było planowane od 20 lat i że to wiadomo było, że tak będzie. Nie. Myślę, że tutaj jakby tak historia nie działa, to nie jest tak. Po prostu historia ma wiele, proces polityczny ma wiele różnych punktów, w których następują różne wybory i moim zdaniem nie należy tego narzucać. Wtedy ten program, który wtedy został sformułowany, wyglądał bardzo dobrze. Ta mocarstwowość, która się tam pojawia, to jest bardzo istotne, co tam się nie pojawia. Tak? Tam się pojawia mocarstwowość, ale nie pojawia się imperium. Jest bardzo wyraźnie, i Putin to bardzo wyraźnie na początku podkreślał, że jego celem jest, no, nie jest zrobienie z Rosji jakiegoś mało znaczącego państwa, jest odrodzenie rosyjskiej potęgi, ale bardzo wyraźnie to jest potęga wewnętrzna, to jest potęga, która ma się liczyć na świecie. Natomiast nie było tego impulsu do odbudowywania jakiegoś szerszego projektu imperialnego. To jest bardzo istotne. To nie było oczywiste, tak? To przeciwnicy Putina polityczni, przynajmniej tam jacyś, którzy funkcjonowali, to nierzadko podnosili takie hasło, nie wiem, komuniści rosyjscy na przykład. Natomiast i w tym sensie ta dzierżawność, to się tak się to tam nazywało, to był postulat wyjścia z twarzą, tak? że Rosja ma być silna, ma być potęgą gospodarczą, ma być potęgą kulturową i technologiczną. Natomiast ważniejsze jest to, że to było w kontrze do jakiejkolwiek odbudowy imperium. To jest bardzo istotne, co się pojawia. To należy też podkreślać, prawda, że to się pojawiało w tej rosyjskiej ideologii przez wiele lat. Potem jakby to przestało wystarczać, tak? Znaczy to jest po prostu autokracja, która potrzebuje poparcia. Też sama to nie jest Białoruś, tak, gdzie wystarczy mieć siłę w postaci niewielkie państwo, w którym wystarczy mieć duży aparat rozwinięty przemocy, żeby utrzymać władzę. Prawda? To w dłuższej perspektywie to żadne państwo tak nie istnieje, żaden autokrata nie opiera się po prostu na służbach i na wojsku. To musi być jakaś, coś trzeba dawać w zamian. No i Rosja długo dawała po prostu względny dobrobyt, ceny węglowodorów leciały w górę, to naprawdę Rosja potrafiła zadbać o to, żeby ludzie to odczuwali i rzeczywiście prócz tych wielkich fortun oligarchów to udawało się symulować pewnego rodzaju modernizację, prawda? Coś tam się udawało zrobić. Natomiast gdy tego brakuje, a nie ma zwykłego procesu demokratycznego, no to po prostu trzeba dać napięcie. Znaczy napięcie w postaci oblężonej twierdzy, w postaci jakichś lokalnych kryzysów, a to Gruzja, a to właśnie Ukraina, prawda, to nieustannie i propaganda, prawda, i to jest cena za to, że to jest autokracja. Gdyby tam były normalne procesy demokratyczne, to jakby może jest źle, ale przynajmniej my wybieramy władcę, prawda, natomiast tam no, nie wybieramy za bardzo tego władcę, no to przynajmniej to trzeba coś rzucić ludziom, a jak nie mamy chleba, to robimy igrzyska. To jest jakby, procesy legitymizacji się nie zmieniają, sposoby nie zmieniają się od czasów starożytnego Rzymu, prawda? Więc tutaj w tym sensie tak politologicznie to jest bardzo przejrzysty system i wiadomo jak on działał i nieudany projekt modernizacji Rosji trwałej no, musiał prowadzić do tego, że Rosja coraz bardziej skręcała w tą stronę, żeby stymulować poparcie właśnie przez jeszcze większą eskalację napięcia. No i to w pewnym momencie przekroczyło granicę i teraz jesteśmy w sytuacji, w której paradoksalnie prawda, ta granica została przekroczona i Rosja wpada w czarną dziurę, natomiast słupki poparcia ciągle lecą w górę, co jest po prostu przerażające, tak? Z naszej perspektywy.
Są jeszcze dwie kwestie bardzo istotne, które pan poruszył i bardzo interesujące i oczywiście historycznie zakorzenione w myśli rosyjskiej. To jest chociażby idea Trzeciego Rzymu. Czym jest idea Trzeciego Rzymu w tym budowaniu też tego mitu, tego ruskiego świata? Czy to już jest idea przestarzała, czy to jest idea, która jednak dla Rosjan ciągle może mieć jakieś znaczenie?
No tutaj też trzeba być ostrożny, prawda? Bo z jednej strony rzeczywiście jakby jest takie poczucie, że czasami można zrozumieć kulturę jakiegoś kraju czy działanie polityków właśnie przez jakieś takie dawne wyobrażenia, które oni mają, prawda? I nie wiem, w Polsce mamy na przykład tam, nie wiem, Polska, Chrystus Narodów, prawda? Jest jakieś takie wyobrażenie, które no ktoś z zewnątrz, prawda, może no rzeczywiście bardzo wiele da się zrozumieć, jeśli weźmiemy pod uwagę trwałość takiego jakby obrazu. To trzeba być ostrożnym, ponieważ te obrazy kulturowe, one ulegają bardzo różnej interpretacji w dziejach. I to jest w różnych momentach, też w różnych kręgach społeczeństwa, jakby ten sam obraz może być w różny sposób interpretowany. Natomiast no, nawet przy tych wszystkich zastrzeżeniach to rzeczywiście była carsko-rosyjskie, tam z powodów dynastycznych uważało się za spadkobierce Imperium Bizantyjskiego. Imperium Bizancjum upadło mniej więcej wtedy, gdy moskiewskie księstwo zaczynało wzrastać, prawda? I to był takie poczucie, no nie pierwszy raz i ostatni w świecie, prawda, że jedno imperium przekazuje pałeczkę drugiemu, prawda? Jedna formacja przekazuje jakby no, dziedzictwo czemuś, translację imperii, tak? Przeniesienie, przypominam, tak? Jakby cesarze austriaccy też uważali się za potomków, znaczy za dziedziców Imperium Rzymskiego, prawda? I tam też jest dwugłowy orzeł, prawda? To jest to samo dziedzictwo, na które się powoływali się Rosjanie. Przy czym ten motyw właśnie, że to, pierwszy Rzym to jest ten Rzym, prawda, w Rzymie, prawda? Zachodnie cesarstwo, drugi Rzym to jest Konstantynopol, no i trzeci Rzym to jest Moskwa, czy może raczej Petersburg, tak? Petersburg, miasto świętego Piotra, to jest ewidentnie nawiązanie do, że to jest kolejny Rzym, prawda? Rzym jest miastem świętego Piotra tak naprawdę, tam jest Petersburg, więc to jakby nowa stolica świata, to jakby otwarcie było robione przez Piotra Wielkiego te nawiązania, ale tam architektura jest podobna, tam chodziło wprost nawiązanie do wzorca rzymskiego. Natomiast to przekonanie takie właśnie, że my jesteśmy jakimś ostatnim takim ogniwem w pewnym łańcuchu kultury czy cywilizacji, ono może mieć bardzo różne rozwinięcia. Tak? To może się kończyć na tym, że w takim razie Rosja jest dziedzicem tego imperium i powinna odzyskiwać i powinna tworzyć jakąś wielką strukturę światową. I tak było, tak bywało. Natomiast może też prowadzić do tego, że Rosja się uznaje za właśnie ostatnich wiernych chrześcijańskich, których zadaniem jest trwanie i i zachowanie czystości swojej wiary. To tak, tak też było. Tak to w XVII wieku była dyskusja właśnie na ten temat i był to tak zwany raskoł, czyli podział na tych starobrzędowców i prawosławnych dzisiejszych. Ci starobrzędowcy mówili, my chcemy zachować nasze zwyczaje i naszą religię, naszą tożsamość. Nikomu jej nie chcemy nieść. Mamy swoje sprawy, mieszkamy na północy, tam wśród jezior, prawda? I jakby naszym celem jest trwanie do końca świata, ale nie, nikomu nic nie chcemy narzucać. Tak? To też jest jedna z transformacji tej wspólnej idei. Także ta idea może się w różny sposób realizować. Ona może prowadzić do takiego świeckiej wizji, nie wiem, no, komunizm, tak, jakby to tam Berdiajew opisywał, że to też jest pewnego rodzaju transformacja, światowy centrum światowego komunizmu w Moskwie jako pewnego rodzaju transformacja tego mitu trzeciego Rzymu. To może być taka wizja świecka, komunistyczna, to może być prawosławna wizja ekspansji, tak jak, nie wiem, podbój Ukrainy w XVII wieku był w ten sposób tłumaczony, że to jest jakby, no, jakby Moskwa jest takim centrum prawosławia, które powinno pomagać prawosławnym na całym świecie. To zresztą też teraz jest wyraźnie obecne w tej narracji, ale to też może być bardzo izolacjonistyczna wizja, taka, która mówi, że my mamy jakąś prawdę i ona jest przeznaczona dla nas i my mamy według niej żyć, a cała reszta świata nas nie obchodzi. To też jest obecne, przytłumiony taki wątek w kulturze rosyjskiej, ale on jest obecny i w literaturze, i w filozofii, także to też jest coś, to też jakby pokazuje, jak to może transformować. Natomiast faktycznie w tym, no to jest niezwykle ciekawe, ta koncepcja rosyjskiego świata, tak, ruski mir, on jest, ta wizja to jest, ona troszeczkę wykracza poza granice współczesnej Rosji, tak, i Białoruś, i przynajmniej część Ukrainy należy do tego ruskiego mira. Z pewnością to się wiąże też, jest takie tło religijne, tak, to znaczy podstawą tego mają być wartości kulturowe, które wyrażane są przez właśnie Cerkiew, rosyjski kościół prawosławny, patriarchatu moskiewskiego. No i to na naszych oczach to po prostu upada jak domek z kart, tak? Znaczy prawosławni na Ukrainie, nawet prawosławni moskiewskiego patriarchatu, no są absolutnie, prawda, walczą, tak? Są z tym najazdem, tak? Znaczy to jest, wiele parafii w ogóle przestało okazywać posłuszeństwo swojemu patriarsze, tak? Parafii moskiewskiego patriarchatu na Ukrainie, czyli w Ukrainie powinniśmy mówić, czyli tych, którzy powinni być tym matecznikiem wsparcia dla tego rosyjskiego świata. Oni odmawiają, tak? Oni walczą po stronie Ukrainy, są tam wspaniałe, są te listy przywódców religijnych, tam część parafii w ogóle odeszła już z tego patriarchatu. To się dzieje na naszych oczach. To pokazuje, że nawet ta niezwykle taka wąska formuła rosyjskiego świata, bardzo w porównaniu z tymi imperialnymi projektami, bardzo taka resztówka, taka kompletnie już jakby dekadencka, prawda? Jakby ani Stalin, ani Katarzyna II, prawda? Nikt by nie chciał czegoś takiego, prawda? To jest jakaś karykatura dawnego imperializmu, ale nawet ta formuła taka bardzo ograniczona, ona po prostu nie napotyka na, nie ma żadnych adresatów, nikt do tego nie chce dołączyć. I w tym sensie jeszcze raz powtarzam, tak? To jest absolutna katastrofa dla imperialnej wyobraźni rosyjskiej. To jest katastrofa, po której nigdy już, moim zdaniem, ona się nie będzie odradzać na pełną skalę.
Ale jest jeszcze jedna bardzo interesująca idea, o której pan pisze, od której pan w zasadzie rozpoczyna ten swój długi, ciekawy, interesujący esej. Idea euroazjanizmu bądź euroazjatyzmu, w zależności kto jak nazywa. Pamiętamy, był taki wywiad w Polsce, ukazał się we Froncie w 1998 roku, więc już bardzo dawno temu. Grzegorz Górny przeprowadził wywiad z takim ideologiem, wtedy no znanym już dosyć nieźle w Rosji, ale w Polsce to była jakaś kompletna fikcja, Aleksandrem Duginem. Aleksandr Dugin też bardzo mocno się uruchamiał ideologicznie w momencie, jak doszło właśnie do ataku na obwód Ługański i Doniecki w 2014, gdzie próbował tworzyć ideę Noworosji. Nic z tego nie wyszło, ale do czego zmierzam? On bardzo często właśnie podkreśla ten aspekt właśnie euroazjatyzmu jako taki moment dziejowy w historii Rosji, który może nastąpić, który może teraz następuje właśnie. To znaczy Rosji, która będzie musiała się odwrócić od Zachodu w kierunku w jakimś sensie centrum. Syberii w dół. No, sama kariera, tutaj się z panem też absolutnie zgadzam, że Rosja jest państwem i była państwem wieloetnicznym, wielonarodowym, bardzo specyficznym. Jest też taka bardzo ciekawa scenka z Władimirem Putinem, ona nie jest przypominana może teraz najczęściej, ale była przez jakiś czas. Jak on pyta, gdzie kończą się takiego chłopca na jakiejś takiej, nie wiem, akademii rocznicowej, nie wiem gdzie to było, jakie są granice Rosji? I ten chłopiec tam próbuje odpowiadać, że Rosja się ciągnie odtąd dotąd. Putin odpowiada, uśmiechając się do niego, trochę złowieszczo, nie, Rosja nie ma granic. No właśnie, czym jest idea w takim razie euroazjanizmu, euroazjatyzmu, to co generalnie formułuje Aleksander Dugin, to jako ciekawostka, który był też bardzo popularny w niektórych środowiskach tradycjonalistycznych i konserwatywnych, no głównie we Francji, ale nie tylko.
Tak, no w Polsce też mamy, tam X-Portal promował Dugina, teraz jest zamknięty, już nie działa ta strona, ale oni nawet wydawali tłumaczenia, także nawet najważniejsze jego prace są po polsku przetłumaczone. Tak, Dugin to jest bardzo wyraźna ideologia neoimperialna. Tak, to jest ideologia, w której Dugin mówi, ja nie jestem żadnym nacjonalistą, tak, jeżeli nacjonalizm to jest tylko jako narzędzie, nacjonalizm jest groźny dla projektów imperialnych, tu chodzi o coś ponadnarodowego. I tym ponadnarodową platformą jest bardzo taka trudna do konceptualizacji, ale wspólnota narodów, plemion żyjących w Eurazji. Tak? To jest, i za tym kryje się pewna ideologia, bo jakby jest przeciwieństwo między tymi narodami kontynentalnymi, które są hierarchiczne, są tradycyjne, religijne i tak dalej, a tymi narodami morskimi, które są właśnie, handlują, tam mają cywilizację taką bardziej rozwiniętą, miękkie wartości, prawda? No to Zachód, prawda? To oczywiście to jest Zachód, no a to jest taki kontynent, to jest ta wartości te właśnie i one są wspólne na przykład dla Rosji, dla Chin, prawda, i w tym sensie jakby możemy szukać pewnego takiego wspólnego mianownika ideowego dla tych narodów, które są jakby w tej Eurazji, czyli w tym takim kontynentalnym, ale to jakby to nie jest tylko kwestia geograficzna, ale też za tym stoi pewien wybór wartości. I tak, Dugin bardzo jakby, on po prostu, to jest jeden z ważnych tematów tego, co on pisze, to jest to, że on nacjonalizm, który będzie mówić, że Rosja dla Rosjan, że Rosja powinna się zamknąć w sobie i rozwijać, jest największym wrogiem eurazjatyzmu. Bo to jest za mała formuła, to jest za mało. Tak? To jest, jakby my moglibyśmy sobie to przełożyć na nasze kategorie, to jest coś w rodzaju tak, gdyby ktoś chciał dzisiaj współcześnie odwoływać się, rewitalizować wizję Rzeczpospolitej obojga czy trojga narodów, prawda, i nawiązywać do pierwszej RPE. I gdyby robił to jednocześnie, podkreślając polski nacjonalizm i szowinizm, to po prostu to jest niespójne, tak? Nie ma takiej opcji. Albo się wierzy w wieloetniczną wspólnotę polityczną, jakąś kulturowo szerszą, albo jest się wąskim nacjonalistą. Wąski nacjonalizm to jest Polska od Odry do Bugu, prawda? Natomiast jeżeli mielibyśmy dzisiaj myśleć o jakichś szerszych kategoriach, to musi mieć inną opowieść, nie nacjonalistyczną. I Dugin to doskonale rozumie, tak? Dugin nie jest nacjonalistą, chociaż to bardzo trudno to jakby rozdzielić, prawda? Bo oczywiście tam paraduje z flagami, tak? Ale to nie jest rosyjski nacjonalizm, to jest coś o wiele, wiele gorszego. Mianowicie to jest naprawdę próba rewitalizacji rosyjskiego to jest neoimperializm oparty na ideologii eurazjatyckiej, która jest naprawdę ponadnarodowa. Ona właśnie łączy, dlatego w Polsce mógł mieć zwolenników, prawda? Znaczy, nawet w Polsce, prawda, Dugin mógł się odwoływać do czegoś wspólnego, mianowicie do tego, że Polacy mają tam tradycyjne wartości, kulturę, która odpowiada raczej tym wzorcom eurazjatyckim niż zachodnim, liberalnym. Tylko dlatego. I może być popularny we Włoszech, może być popularny w Gwatemali, tak, jest tam, nie wiem, hiszpańskojęzyczne są jego wydania, jest wydawany w Ameryce, prawda, cieszy się popularnością w Stanach. To nie jest możliwe, gdyby on był po prostu nacjonalistą. Tyle, że Dugin przez wiele, wiele lat był po prostu w opozycji do Putina, tak, znaczy on był, wcale nie, to nie jest żaden doradca Putina, absolutnie, tak, znaczy Putin realizował, jego zdaniem, katastrofalną politykę, to znaczy na przykład właśnie nie zaatakował w pełni Ukrainy w 2014 roku. Dugin był w opozycji, tak? To była nieliberalna, neoimperialna opozycja do właśnie tego chwiejącego się Putina, który jest na smyczy korporacji wewnętrznych i służy oligarchom, prawda? W tym sensie jakby to dla nas też jest jakby, tam zawsze się, prawda, właśnie Putin i jego ideolodzy tacy jak Dugin. Nie, to jest absolutnie nieporozumienie. Oczywiście teraz tam, jak patrzę co jakiś czas na aktywność Dugina, to on jest, prawda, w ekstazie, prawda, że wreszcie się spełniło to, co on chciał od tak dawna. Natomiast, no dopiero teraz, prawda, dopiero teraz. Natomiast wcześniej to Putin dla Dugina nie był realizatorem tej wizji neoimperialnej. To jest bardzo, bardzo wyraźnie to należy podkreślić, tak. Wśród tych wszystkich szalonych ludzi to tam są różne rodzaje tego szaleństwa, tak.
Panie Pawle, tu postawimy kropkę, bo myślę, że swoją kompetencją i swoimi merytorycznymi wypowiedziami pan zachęcił tym bardziej do sięgnięcia po książkę. Tak jak mówię, proszę państwa, jeszcze książkę można kupić. Proszę tropić w internecie, bo gdzieniegdzie ona jest i naprawdę to jest bardzo ciekawa książka.
Tanie książce jest po złoty 50, przynajmniej w Krakowie, także naprawdę można...
Ale jest dużo więcej warta, zdecydowanie jest dużo więcej warta, zwłaszcza, że też tutaj pan dr Paweł Rojek wskazuje różne tropy i można pewne tropy także bibliograficzne, można do pewnych rzeczy sięgnąć, do pewnych autorów, więc bardzo interesujący, bardzo ciekawy esej i bardzo panu też serdecznie dziękuję, że dzisiaj w przystanku Historia w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej mogłem z panem porozmawiać. Proszę państwa, moim państwa gościem był pan dr Paweł Rojek, filozof i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kłaniam się.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.